Rozdział 4. Bunt w niebiosach. Ostatni rozdział zakończyłem myślą o tym, że wolna wola w rękach niedoskonałych stworzeń, niezależnie od tego, czy są to ludzie, czy istoty duchowe, może przynieść katastrofalne skutki. Ująłem to w dosyć delikatny sposób. Wagę konsekwencji złych wyborów zobaczyć możemy w dalszych, tragicznych wydarzeniach opisanych w Biblii. Jak wspominaliśmy już wcześniej, Bóg zdecydował podzielić się swoim autorytetem zarówno z duchowymi istotami zamieszkującymi rzeczywistość ponadnaturalną, jak również z istotami ludzkimi żyjącymi na ziemi. Na tym właśnie polega zależność między słowami „uczyńmy człowieka na nasz obraz” i tym, że Bóg stworzył ludzkość jako swój obraz. Zarówno istoty duchowe, jak i ludzie obrazują to, kim jest Bóg. Współdzielimy Jego autorytet i reprezentujemy Go jako współpanujący z Nim. Z jednej strony był to wspaniały plan. Aby być jak Bóg, musimy posiadać wolną wolę. Nie moglibyśmy być Jemu podobni, gdybyśmy nie posiadali wolnej woli. Bez wolnej woli nie mogłaby zaistnieć miłość. Samo poświęcenie byłoby rzeczą niemożliwą. Jeżeli byłbyś zaprogramowany, aby kochać, nie byłoby w tym żadnej samodzielnej decyzji. To nie jest prawdziwa miłość. Jeżeli twoje słowa i czyny byłyby jedynie odgrywaniem roli z jakiegoś scenariusza, nie byłoby w tym żadnej autentyczności. Gdy o tym myślę, przypomina mi się scena z Powrotu Jedi, ostatniej części oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. W scenie tej Obi-Wan Kenobi w postaci ducha opowiada Luke'owi o jego ojcu. Mówi mu, że Darth Vader jest teraz w większym stopniu maszyną niż człowiekiem. Na samym końcu odkrywamy jednak, że nie jest to prawdą. Vader ratuje Luka z rąk Imperatora za cenę własnego życia. Nie był jedynie zaprogramowaną maszyną. Jego decyzja wynikała z serca, źródła jego człowieczeństwa, jego własnej wolnej woli. Istnieje również zagrożenie wynikające z podjęcia takiej decyzji. Przyznanie wolnej woli inteligentnym istotom oznacza, że mogą one dokonywać błędnych wyborów lub też zbuntować się przeciwko Stwórcy. Jest to nawet rzeczą pewną, ponieważ jedyną istotą w pełni doskonałą jest tylko Bóg. On sam jest jedyną osobą, która jest w pełni godna zaufania. To właśnie z tego powodu plan związany z Edenem się nie powiódł. Kłopoty w raju. Zwróć uwagę na otoczenie, w jakim znajdowali się Adam i Ewa. Nie byli w Edenie sami. Był z nimi Bóg razem ze swoją radą. Eden był ich mieszkaniem, od którego miało się rozpocząć poddawanie reszty ziemi, rozprzestrzenianie życia Edenu na pozostałej części planety. Jeden z członków Bożej Rady nie mógł jednak zaakceptować planów Boga. Tak samo jak w rozdziale pierwszym Księgi Rodzaju, również w rozdziale trzecim możemy odnaleźć wskazówki dotyczące tego, że Eden był domem nie tylko ludzi, ale również duchowych istot. W wersecie 22, po tym jak Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg powiedział: „Oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło”. Są to słowa podobne do tych, które czytaliśmy już w Księdze Rodzaju, rozdziale pierwszym, wersecie 26, nasz obraz. Wiemy, że główna postać rozdziału trzeciego Księgi Rodzaju, określana jako wąż, nie była prawdziwym wężem. Nie była w ogóle zwierzęciem. Nie była istotą, którą można byłoby zamknąć w ogrodzie zoologicznym. Z pewnością nie byłaby zadowolona z tego faktu. Było to duchowe stworzenie, którą rozdział 12, werset 9 Apokalipsy identyfikuje z diabłem i szatanem. Niektórzy chrześcijanie zakładają, opierając się na wersetach 7-12 rozdziału 12 Apokalipsy, że zaraz po stworzeniu miał w niebie miejsce anielski bunt. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Opisana tutaj wojna w niebie jest jednak powiązana z narodzeniem Mesjasza. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Biblia nie udziela nam żadnych informacji wskazujących na to, żeby którakolwiek z istot noszących Jego obraz, ludzkich i boskich, zbuntowała się przeciwko Niemu przed wydarzeniami opisanymi w Edenie. Sytuacja ulega drastycznej zmianie w rozdziale 3 Księgi Rodzaju. Wykroczeniem, jakiego dopuścił się wąż, było świadome odrzucenie autorytetu Boga. Bóg zdecydował włączyć Adama i Ewę do swojej rodziny. Mieli oni rozszerzać Eden na całej ziemi. Przeciwnik jednak sprzeciwił się temu. Postawił siebie samego w miejsce Boga. Powiedział w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Doświadczył jednak gorzkiego rozczarowania. Ponieważ zwiedzenie Adama i Ewy doprowadziło do ich grzechu, został on wypędzony z domu Bożego i skazany na banicję na ziemi, czy też powalony na ziemię w języku Biblii. Miejsca, w którym króluje śmierć, gdzie życie nie trwa wiecznie. Chciał być panem życia, zamiast tego został on panem śmierci. Oznaczało to również, że nasz największy nieprzyjaciel mógł sobie rościć prawa do ludzi, którzy w wyniku wydarzeń w Edenie utracili swoją nieśmiertelność. W wyniku tego ludzkość musiała zostać odkupiona, aby móc dostąpić wiecznego życia w Nowym Edenie. Rezultatem tych wydarzeń był szereg przekleństw. Przekleństwo skierowane do węża było jednocześnie proroctwem. Bóg przewidział w nim, że potomstwo Ewy i potomstwo węża będą ze sobą nawzajem walczyć. Ponieważ to uczyniłeś, ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Kto jest potomstwem Ewy? Oczywiście jest nim cała ludzkość. Kto jest w takim razie potomstwem węża? Jest to bardziej złożona kwestia. Apostoł Jan podaje nam przykłady żydowskich przywódców nienawidzących Jezusa. Jezus powiedział do nich: ojcem waszym jest diabeł. Jezus nazwał diabłem swojego zdrajcę Judasza. Potomstwem węża jest każdy, kto przeciwstawia się Bożemu planowi, tak jak zrobił to Judasz. Złe nasienie. Niedługo po tych wydarzeniach powstał kolejny problem. Jedno z dzieci Adama i Ewy dokonało morderstwa. Kain zabił Abla, pokazując tym samym, że wywodził się od złego. Wraz ze wzrostem populacji ludzi rozwijało się na świecie zło przez nich powodowane. Następnie w duchowej rzeczywistości miało miejsce kolejne odstępstwo. Chociaż nie jest ono omawiane w ramach szkółek niedzielnych, w wielkim stopniu przyczyniło się ono do rozpowszechnienia nieprawości na całym świecie. Tym razem buntowników było wielu. Całe zło i zepsucie ludzkości, do którego odnosi się werset 5 rozdziału 6 Księgi Rodzaju, jest powiązane z historią opisaną w wersetach 1-4 tego rozdziału, opowiadającą o synach bożych płodzących swoje własne ziemskie potomstwo, nazywane później Nefilim. W Księdze Rodzaju nie znajdujemy żadnych dodatkowych informacji dotyczących tego, co dokładnie miało wtedy miejsce. Pewne wskazówki dotyczące tej historii odnaleźć możemy jednak w innych księgach Biblii. Możemy je znaleźć również w tradycji żydowskiej i pismach nie wchodzących w skład Biblii, które były jednak dobrze znane i cytowane przez autorów Nowego Testamentu. Przykładem może być Piotr i Juda piszący o aniołach, którzy zgrzeszyli przed potopem. Część z tego, o czym piszą, pochodzi z żydowskich źródeł nie wchodzących w skład Biblii. Twierdzą oni, że synowie Boży, którzy dopuścili się tego wykroczenia, zostali zamknięci w podziemnym więzieniu. Mówiąc inaczej, odsiadują oni swój wyrok w piekle, czekając na czasy ostateczne. Będą oni częścią Bożego sądu, czymś, co Biblia nazywa Dniem Pańskim. Źródła, z których korzystali Piotr i Juda, są dobrze znane biblistom. Jednym z nich jest księga nazywana Pierwszą Księgą Henocha. Była bardzo popularna wśród Żydów w czasach Jezusa oraz wśród chrześcijan w okresie pierwszego kościoła. Pomimo jej powszechnego użycia, nie była uznawana za natchnioną. Piotr i Juda uważali jednak, że część zawartości tej księgi jest na tyle ważna, że należy uwzględnić ją w listach, które napisali. Teksty, takie jak Księga Henocha, próbowały wniknąć w motywacje synów Bożych. Rozważały, czy synowie Boży chcieli pomóc ludzkości poprzez udzielenie im boskiej wiedzy, w trakcie czego skupili swoją uwagę na czymś zupełnie innym, czy też chcieli oni naśladować Boga, również tworząc istoty na własny obraz i podobieństwo. Zawierają również informacje na temat tego, skąd pochodzą demony. Demony są według nich duchami, które opuściły ciała zmarłych nefilim zabitych przed potopem lub podczas potopu. Wędrują po ziemi, szukając możliwości powtórnego wcielenia. W biblijnych księgach następujących po Księdze Rodzaju potomkowie nefilim są nazywani Anakitami i Refaitami. Niektórzy z nich pojawiają się w podziemnym świecie zmarłych, gdzie został strącony szatan. Autorzy Nowego Testamentu będą nazywali to miejsce piekłem. Sposób, w jaki opisane zostały wydarzenia w wersetach 1-4 rozdziału 6 Księgi Rodzaju, pokazuje nam, że żydowscy autorzy rozumieli zepsucie i zniszczenie, jakie było ich konsekwencją. Synowie Boży próbowali uformować nowy Eden, gdzie ludzie koegzystowaliby z istotami duchowymi, jednak na postawionych przez siebie samych warunkach. Twierdzili, że wiedzą lepiej od Boga, jak powinien wyglądać porządek na ziemi, tak samo jak twierdził to nasz pierwszy nieprzyjaciel, szatan. Próby ingerencji w Boży plan przywrócenia władzy na ziemi zakończyły się dalszym pogorszeniem sytuacji. Epizod z rozdziału 6 Księgi Rodzaju ukazuje rozpowszechnienie nasienia węża, zamierzonego sprzeciwu wobec Boga. Był również zapowiedzią dużo gorszych rzeczy, które miały dopiero nadejść. W trakcie podboju ziemi obiecanej przez Mojżesza i Jozuego, niektórymi z przeciwników, na których się natknęli, były rozproszone plemiona olbrzymów. Olbrzymi znani byli pod różnymi nazwami. W wersetach 32 i 33 rozdziału 13 Księgi Liczb są nazywani Anakitami. Są określani również jako Nefilim, potomstwo synów Bożych znanych z rozdziału 6 Księgi Rodzaju. Stary Testament opowiada nam, że Izraelici walczyli z przerastającymi ich przeciwnikami aż do czasów Dawida. On sam zabił Goliata, który również był olbrzymem, a niektórzy z jego ludzi zabili braci Goliata, aby położyć kres zagrożeniu z ich strony. Dlaczego jest to ważne? Proroctwo i klątwa skierowane do węża, jak i następujące po niej duchowe odstępstwo, są wczesnymi etapami czegoś, co teologowie nazywają walką duchową, walką pomiędzy dobrem a złem, długą wojną prowadzoną przeciwko Bogu i Jego ludowi. Jest ona prowadzona na dwóch poziomach. W rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej. Chociaż omówione wcześniej historie mogą się nam wydawać dziwne i oderwane od naszej rzeczywistości, uczą nas bardzo ważnej lekcji. Bóg i inne istoty duchowe rywalizują ze sobą o losy ludzkości. Ta walka toczy się dalej. Sprzeciw wobec Bożej woli względem ziemi i ludzkości jest wciąż silny, zarówno w świecie duchowym, jak i ludzkim. Bóg ma jednak plan na to, jak ponownie zjednoczyć niebo i ziemię. Wroga ingerencja nie pozostanie bezkarna. Ludzkość jest zbyt cenna. Boży plan w stosunku do jego ziemskiej rodziny nie ulegnie zmianie, ani nie zostanie udaremniony. Musimy przy tym wszystkim pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. To prawda, że początkiem tego wielkiego konfliktu była Boża decyzja, aby stworzyć istoty na swoje podobieństwo, którym mógłby udzielić atrybutu wolnej woli. Jednak to nie Bóg spowodował zaistnienie zła. Nie ma w Biblii żadnej wzmianki mówiącej o tym, że Bóg mógłby w jakikolwiek sposób wpłynąć na swoje stworzenie, przyczyniając się do jego upadku. Nie znajdziemy też żadnej wskazówki na to, że był to predestynowany przez niego bieg wydarzeń. To, że Bóg zna przyszłość, nie oznacza, że została ona przesądzona. Widać to wyraźnie w historii Dawida, opisanej w wersetach 1-14 rozdziału 23 pierwszej księgi Samuela, w której ocalił on przed Filistynami obwarowane miasto o nazwie Keila. Zaraz po stoczonej bitwie Saul dowiedział się o tym, że Dawid przebywa w tym mieście. Próbował go zabić już od dłuższego czasu ze względu na swój paranoidalny strach o to, że zamiarem Dawida było przejąć jego tron. Wysłał armię do Keili, mając nadzieję, że uwięzi Dawida w murach miasta. Kiedy Dawid usłyszał o planach Saula, zapytał Boga: czy wydadzą mnie obywatele Keili w jego ręce? Czy przybędzie tu Saul, jak to słyszał twój sługa? Panie, Boże Izraela, oznajmij to swojemu słudze. A Pan rzekł: przybędzie. A Dawid rzekł: czy wydadzą obywatele Keili mnie i moich wojowników w ręce Saula? A Pan odpowiedział: wydadzą. Następnie Dawid zrobił to, co zrobiłby każdy z nas. Oddalił się z miasta najszybciej, jak mógł. Pokazuje nam to, że uprzednia wiedza Boga o przyszłych wydarzeniach nie oznacza, że zostały one predestynowane. W historii opisanej w rozdziale 23 pierwszej księgi Samuela Bóg przewiduje dwa wydarzenia, które nigdy tak naprawdę nie miały miejsca. Fakt, że Bóg przewidział bunt w niebie oraz upadek człowieka, nie oznacza, że to on to sprawił, że te rzeczy miały miejsce. Wiedza o przyszłych wydarzeniach nie świadczy o ich predestynacji. Musimy patrzeć na historię upadku w takiej perspektywie. Bóg wiedział, że Adam i Ewa upadną. Nie był tym zaskoczony. On wie wszystko. Zna każdą możliwość rozwoju wydarzeń. Jednak sam fakt, że wiedział on o buncie synów Bożych i zwiedzeniu przez nich ludzkości oraz wiedział, w jaki sposób zło wkroczy do tego świata, nie oznacza, że to on je spowodował. W taki sam sposób powinniśmy patrzeć na zło, które dotyka naszego życia obecnie. Bóg przewidział upadek ludzkości i miał przygotowany plan naprawczy. Wiedział również, że staniemy się grzesznikami od urodzenia oraz że będziemy go wielokrotnie zawodzić. I to bardzo. Nie predestynował jednak naszych upadków. Kiedy grzeszymy, powinniśmy brać odpowiedzialność za nasz grzech. Grzeszymy, ponieważ sami wybraliśmy grzech. Nie możemy zwalać winy na Boga, mówiąc, że było to Jego wolą i nie mieliśmy na to żadnego wpływu, ponieważ zostało to już dawno temu przesądzone. Bóg umiłował nas pomimo to i daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pokochał nas pomimo tego, że wiedział, co zrobimy w przyszłości. Dał nam wolną wolę z możliwością wyboru grzechu, jak również z możliwością wiary w Ewangelię i życia dla Jezusa. Bóg wie również, tak samo jak my wiemy to z własnego doświadczenia, że złe rzeczy przytrafiają się wszystkim ludziom, wierzącym i niewierzącym. Zło istnieje na świecie z powodu wolnej woli danej ludziom oraz istotom duchowym, która dała im możliwość wyboru grzechu. Nasz Bóg nie jest jakimś złośliwym bożkiem, który z góry przeznaczył nas na doświadczanie tragedii i okrucieństw, który na potrzeby swojego wielkiego planu potrzebuje wszystkich tych okropnych przestępstw i grzechów. Zło w żaden sposób nie jest potrzebne Bogu. Jego plany zostaną wypełnione pomimo zła, a ono samo zostanie ostatecznie przezwyciężone i osądzone. Możemy pytać, dlaczego Bóg nie wyeliminuje zła od razu, w tej chwili. Istnieje ku temu jeden istotny powód. Gdyby Bóg miał wyeliminować wszelkie zło, musiałby pozbawić życia wszystkie istoty noszące znamiona niedoskonałości, takie jak ludzie i aniołowie. Rozwiązałoby to zupełnie problem zła, jednak oznaczałoby jednocześnie, że pierwotny plan Boga, aby stworzyć istoty, które wspólnie by z Nim panowały, okazał się jedną wielką pomyłką. Bóg nie popełnia błędów. Może żałujemy nawet, że Bóg w ogóle dał ludziom wolną wolę. Jednak gdzie byśmy wtedy byli? Udzielając nam tej wolności, Bóg pokazał, że nie chce stwarzać bezrozumnych niewolników lub robotów, co byłoby jedyną alternatywą wobec wolnej woli. Jest to atrybut, który współdzielimy z Bogiem. W innym wypadku nie moglibyśmy być tymi, którzy noszą Jego obraz. Bóg nie jest robotem i stworzył nas na swoje podobieństwo. Nie możemy nazywać tego błędem. Z powodu swojej miłości do ludzi Bóg nigdy nie wybrałby jakiegokolwiek alternatywnego rozwiązania. Przygotował więc plan, który pozwoli mu odkupić ludzkość od skażenia spowodowanego przez zło w świecie, odnowić Eden na ziemi oraz otrzeć wszelką łzę. Do tej pory przyglądaliśmy się konfliktowi, który trwa od czasów upadku aż do dzisiaj. W dalszej części książki przyjrzymy się strategii, jaką Bóg ma w tej wojnie. Zanim jednak wykona on pierwszy krok w kierunku wypełnienia swojego planu, sytuacja ponownie ulegnie pogorszeniu.